Przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza. Pierwszy rozdział, wersety od 5 do 25. Strona 1093. Fragment, który mówi, zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, wersety od 5 do 25. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się mu anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając, anioł rzekł do niego, Jan jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im też znaki i pozostał niemym. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego. A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc, tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. To jest Boże Słowo. Tydzień temu zaczęliśmy Ewangelię Łukasza, zaczęliśmy kazania z Ewangelii Łukasza. I tydzień temu skupialiśmy się na pierwszych 4 wersetach, gdzie Łukasz informuje nas, czy też czytelników tej Ewangelii, dlaczego ją napisał, jaki był powód. A powód był dosyć prosty, przyziemny. Łukasz kierował się potrzebą pewnego człowieka, który nazywał się Teofil. Teofil był poganinem, który nawrócił się do Chrystusa i być może sytuacja dookoła niego była dosyć napięta. W związku z tym pojawiły się wątpliwości co do prawdziwości nauki, co do prawdziwości Chrystusa. I potrzebował kogoś, kto by go przekonał, kto by go upewnił, że ta Ewangelia, którą Teofil przyjął, jest prawdziwa. Więc Łukasz podejmuje się wysiłku, sprawdza wszystkie fakty, zbiera informacje, fakty od naocznych świadków, spisuje je i dedykuje tą księgę, którą napisał, dedykuje ją Teofilowi. I w pewnym sensie ta księga potwierdza tą tradycję ustną, którą to nauczanie ustne, które Teofil przyjął. Ta księga pokazuje, że to, co Teofil przyjął i w co uwierzył, jest prawdziwe. Ta księga daje nam pewien wzór, pewną normę, jeśli chodzi o wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki tej księdze my też możemy upewnić się co do prawdziwości naszej, czy nauki, którą my otrzymaliśmy. Ewangelia daje nam wgląd w życie w Chrystusa, przedstawia nam fakty dotyczące życia Jezusa i możemy weryfikować je, ponieważ fakty, które Łukasz przedstawia, pochodzą z pierwszej ręki od naocznych świadków. Dzisiaj kontynuujemy i skupiamy się na zapowiedzi, przepowiedni narodzenia Jana Chrzciciela. Każda Ewangelia, a mamy ich cztery, rozpoczyna się w inny sposób. Autor każdej Ewangelii jest inny, jest inną osobą, w związku z tym nie ma co oczekiwać, że każda Ewangelia będzie na jedną nutę, można powiedzieć. Autorzy są inni i zaczynają w różny sposób. Ale to, co znajdujemy u Łukasza, nie znajdziemy w żadnej innej Ewangelii. Każda inna Ewangelia wspomina Jana Chrzciciela, ale wspomina dopiero od momentu, kiedy Jan Chrzciciel już jest w swojej publicznej służbie, już chrzci. I Jezus przychodzi do niego, aby się ochrzcić, aby zostać ochrzczonym. Natomiast Łukasz, który mówi, że przebadał wszystko od samego początku, kieruje naszą uwagę właśnie na sam początek. Do momentu, kiedy Bóg zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela. Czyli Łukasz przedstawia nam fakty, których nie odnośnie Jana Chrzciciela, których nie znajdziemy w żadnej innej Ewangelii. Pod tym względem Ewangelia Łukasza jest wyjątkowa. Jeśli przyjrzymy się pierwszym rozdziałom Ewangelii Łukasza, to zobaczymy, jak historia Jana przeplata się z historią Jezusa. Łukasz rozpoczyna zapowiedzią narodzenia Jana Chrzciciela. Następnie przechodzi do zapowiedzi o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Potem przedstawia narodzenie Jana, dalej narodzenie Jezusa. Wraca do Jana, pokazuje jego dzieciństwo, mimo że to jest tylko krótki fragment. Później pokazuje dzieciństwo Jezusa, które też obfituje aż w jedno wydarzenie. Prawda? I później znowu wraca do Jana. Do tego momentu, kiedy Jan Chrzciciel zaczyna swoją służbę publiczną i znowu przychodzi do Jezusa i pokazuje publiczną służbę Jezusa Chrystusa. Więc jest widać to przeplatanie się, prawda? Jan, Jezus, Jan, Jezus, Jan, Jezus. Rodzą się pytania, dlaczego Łukasz połączył, splót ze sobą historię tych dwóch ludzi? I drugie pytanie, co nam to mówi o Janie Chrzcicielu? Mamy dwie różne nitki. Jedna z nich przedstawia życie Jana, a druga życie Jezusa. I Łukasz przeplata je między sobą. Także powstaje jedna gruba nić. Te dwie historie mają ze sobą wiele wspólnego. Jest coś, co je łączy. To znaczy, że obydwie historie tworzą razem historię czegoś większego. Te dwie historie są elementami jednego wielkiego Bożego planu. I dzisiaj wiemy, że jest to plan odkupienia człowieka z grzechu. Wiemy, kim Jezus jest dla Łukasza. Najprościej można to powiedzieć, że Jezus jest postacią wyjątkową, szczególną, pod każdym względem. A skoro historie tych dwóch panów są ze sobą splecione, to musimy powiedzieć, że Jan też jest osobą wyjątkową. Gdyby historia przeciętnego Kowalskiego była spleciona z historią Jezusa Chrystusa, to nikt nie mógłby powiedzieć, że pan Kowalski jest przeciętnym, szarym człowieczkiem. Jest wyjątkowy, ponieważ Jezus jest wyjątkowy, a historia pana Kowalskiego jest spleciona z historią Jezusa i to czyni go kimś wyjątkowym. Dla wielu ludzi Maria, matka Jezusa, jest kimś wyjątkowym, na tyle wyjątkowym, że ją wielbią, że ją czczą, że modlą się do niej. Dlaczego? Ponieważ jej historia jest spleciona z osobą Jezusa Chrystusa. Ona urodziła Jezusa. Uczniowie, apostołowie też są osobami szczególnymi, ponieważ ich życie w szczególny sposób zostało splecione z życiem Jezusa Chrystusa. Jeśli czyjeś życie jest splecione z historią Jezusa Chrystusa, to ta osoba musi być kimś wyjątkowym, ponieważ Jezus jest wyjątkowy. Na czym polega wyjątkowość Jana? Powiedzieliśmy, że Jezus jest wyjątkowy. Jego życie Jana jest splecione z życiem Jezusa, więc to czyni go kimś wyjątkowym. Na czym polega wyjątkowość Jana Chrzciciela? I Łukasz pokazuje nam w tym fragmencie, na czym polega wyjątkowość Jana Chrzciciela. Pierwsza rzecz, na jaką wskazuje, to jest jego poczęcie. Z jednej strony Jan jest normalnym człowiekiem. Czy będzie normalnym człowiekiem, normalnym dzieckiem, poczętym tak, jak się poczynają dzieci normalnie, czyli ze współżycia kobiety i mężczyzny. Jan ma normalnych rodziców, są to Żydzi. Ojciec Zachariasz jest kapłanem w świątyni. Matka Elżbieta pochodzi z rodu Aarona, z rodziny kapłańskiej. Oboje byli bardzo pobożni. Przestrzegali przykazań i wszystkich ustaw pańskich. Byli sprawiedliwi przed Bogiem. Ale z drugiej strony jest to rodzina, która jest dotknięta życiową tragedią. Nie mają potomstwa, nie mogą mieć dzieci. I w tamtej kulturze posiadanie potomstwa było oznaką Bożego błogosławieństwa. A jeżeli nie masz błogosławieństwa, nie masz dzieci, to znaczy, że jesteś pod przekleństwem. A dlaczego jesteś pod przekleństwem? Ponieważ jest grzech w twoim życiu. Takie było rozumowanie ludzi w tamtym czasie. W związku z tym, jeżeli jest grzech w twoim życiu, to jesteś toksyczny. To jak dzisiaj wiele rodzin jest toksycznych, to ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, ponieważ nie chcę, żeby ta toksyczność przeszła na mnie. Czy to jest alkohol, czy to są narkotyki, czy to jest przemoc w rodzinie, to jest toksyczne. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Tak samo była traktowana Elżbieta. Na końcu tego fragmentu przeczytaliśmy, że Bóg zdjął hańbę wśród ludzi z niej, kiedy poczęła Jana Chrzciciela. Tak ludzie ją traktowali. Więc widzimy, że to są ludzie pobożni, którzy służą Bogu całym sercem. Ale z drugiej strony są to ludzie, którzy są dotknięci tragedią życiową, nie mogą mieć potomstwa i przez to są gdzieś wycofani z życia społecznego. Więc to są rodzice Jana. I w tym sensie jest tutaj wszystko normalne, wszystko ziemskie. Ale z drugiej strony widzimy, że Jan jest poczęty w sposób nienaturalny. Ponieważ są dwa powody ku temu. Po pierwsze, Zachariasz i Elżbieta są już w podeszłym wieku. Ich sytuacja przypomina trochę sytuację Abrahama i Sary, którzy byli już starzy, prawie 100 lat, a Bóg przyszedł do nich i powiedział, będziecie mieli dziecko, będziecie mieli potomka. I nie dość tego, spełnił to, co powiedział. Zachariasz i Elżbieta nie byli tak starzy jak Abraham i Sara, ale raczej już pogodzili się, że radości potomstwa nigdy nie doświadczą. Grażyna. Parę razy była na nabożeństwie. Ona jest dzieckiem narodzonym w starości, można powiedzieć. Ojciec 63 lata miał, jak się narodziła. Prawda? Więc jeśli chodzi o mężczyzn, to te możliwości, te zdolności poczęcia, to jeszcze są, tak, do starości. Jeśli chodzi o kobiety, to nigdy nie słyszałem, żeby kobieta w naturalny sposób w wieku 63 lat poczęła dziecko. Więc są starzy, w podeszłym wieku i fizycznie to już to jest niemożliwe dla Elżbiety. Ale po drugie, jest druga jeszcze kwestia. Elżbieta jest niepłodna. Nie może mieć dzieci. Nawet jakby chciała, czy chcieli mieć dziecko, to nie mogli mieć, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Więc Jan jest poczęty, ale z pomocą Boga. W pewien sposób naturalny, tak jak to normalnie się odbywa, ale Bóg zaingerował i pomógł, że pomimo starości Zachariasz i Elżbieta, pomimo też niepłodności Elżbiety, mogli mieć dziecko. Więc Bóg zaingerował w narodzenie Jana, zaingerował w naturę, aby Jan mógł się narodzić i to czyni jego poczęcie nienaturalnym, czymś wyjątkowym. Po drugie, dlaczego Jan jest kimś wyjątkowym? Bóg posłał anioła do Zachariasza, aby go poinformował o tym, co się wydarzy. I nie jest to byle anioł, pierwszy gdzieś tam, prawda, ty, leci, prawda? Kto się pierwszy natknął, pierwszy, kto Bóg o, zobaczył od niechcenia, gdzieś tam ty, leci. Nie, nie, nie. Tutaj każdy anioł przewyższa nas, krocie. Jest dużo większy, dużo wspanialszy od nas, każdy anioł. Ale wśród aniołów jest hierarchia. Aniołowie mają różną pozycję przed Bogiem. Juda 9, Juda w swoim liście, w 9 wersecie wspomina archanioła Michała. Archanioł, czyli ten, który stoi na czele. Tutaj Łukasz wspomina o aniele Gabrielu, który ukazał się Zachariaszowi. Gabriel jest wspomniany w księdze Daniela. Gabriel jest tym, który wyjaśnia Danielowi widzenie, jakie otrzymał. Gabriel mówi o sobie, że jest tym, który stoi przed Bogiem. Więc Gabriel, jeszcze dalej patrząc, widzimy, jak przynosi zwiastowanie Marii, że Jezus się narodzi. Gabriel stoi przed Bogiem. Gabriel ma wysoką pozycję. Jest jednym z najwyższych aniołów pod względem pozycji. I Bóg posyła jego, nie byle anioła, ale właśnie Gabriela ze zwiastowaniem do Zachariasza. Skoro Bóg posyła Gabriela, jednego z najwyższych aniołów, to znaczy, że to, co ma Bóg do przekazania, jest bardzo ważne. Jest wielkiej wagi. Na kartach Biblii mamy wiele narodzin. Czytamy o narodzinach wielu dzieci. Ale niewiele dzieci na kartach Pisma Świętego jest narodzonych i jest to poprzedzone zwiastowaniem anioła, czy też zwiastowaniem Boga, czy też Bożą interwencją. W związku z tym widzimy, że jest tutaj coś wyjątkowego, coś, co wskazuje na wyjątkowe działanie Boga, ponieważ sam anioł, ten, który stoi przed Panem, przychodzi i zwiastuje tą dobrą nowinę. Po trzecie, anioł zapowiada Zachariaszowi, że będzie miał syna, ale mówi też, że imię tego syna będzie Jan. Zachariasz i Elżbieta nie mają nic z tej kwestii do powiedzenia. Nie wybierają imienia, to już Bóg wybrał imię i nadał jej temu dziecku. Jan znaczy Bóg jest miłosierny, Bóg jest łaskawy. A kiedy Bóg nadaje imię komuś, to ta osoba w jakiś sposób będzie odzwierciedlała to imię. Tak jak Bóg zmienił imię Abraham na Abraham. Imię Abraham znaczy ojciec mnóstwa, ojciec wielu narodów. I później wiemy, że faktycznie Abraham stał się ojcem wielu narodów poprzez swoje potomstwo. Więc kiedy Bóg nadaje imię Jan, Bóg jest miłosierny, to znaczy, że to dziecko, które się narodzi, w jakiś sposób będzie oddawać tą rzeczywistość, że Bóg jest miłosierny, Bóg jest łaskawy. W jaki sposób ludzie będą to widzieć? To imię zrealizowane, czy też imię w działaniu. Bóg jest łaskawy. I będzie, kiedy ludzie będą mówić o Janie, to tym samym będą rozumieć, że Bóg jest łaskawy. Tak jak dzisiaj mówimy o Abrahamie i rozumiemy, że on jest ojcem wielu narodów. Kolejna rzecz, o której mówi anioł. Jan będzie wielki przed Panem. Dochodzimy do miejsca, gdzie wyjątkowość Jana jest wyjaśniona. Anioł informuje Zachariasza, na czym będzie polegała wyjątkowość jego syna. Anioł mówi, że Jan będzie powodem radości i wesela dla Zachariasza i Elżbiety oraz dla innych ludzi. Bóg odpowiedział na modlitwę Zachariasza, ale jak to często bywa, Bóg jest w stanie dać więcej niż to, o czym myślimy, czy o co prosimy. Zachariasz modlił się o potomstwo, prawdopodobnie o syna. A Bóg dał, odpowiedział i dał kogoś wyjątkowego. Bóg dał syna, który sprawi radość Zachariaszowi i Elżbiecie, ale nie tylko im. Anioł mówi, że wielu ludzi będzie się cieszyć z niego, z jego narodzenia. Czyli jest jakiś plan dla życia Jana, jest jakaś misja dla życia Jana, jest jakiś sen dla Jana, który swym zasięgiem obejmie wielu ludzi. I dalej anioł mówi, on będzie wielki przed Panem. I wyjaśnia, co to znaczy. Jan będzie żył ascetycznym życiem, będzie żył nie tak, życiem nie takim, jakim żyje każdy przeciętny człowiek. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju. Będzie żył ascetycznie. Już w łonie swojej matki zostanie napełniony Duchem Świętym, to znaczy zostanie przygotowany do służby dla Boga. W Starym Testamencie, kiedy Duch Święty wstępuje na człowieka, to znaczy, że ten człowiek ma jakieś zadanie do wykonania. Duch Święty wstępował na króla, ponieważ król potrzebował mądrości, potrzebował prowadzenia Ducha Świętego, żeby prowadzić Izrael. Więc widzimy, że to jest połączone. Kiedy Duch Święty wstępuje na kogoś, to znaczy, że ten człowiek jest powołany do jakiejś służby dla Boga. Na czym ta służba będzie polegać? Wyjaśnia anioł. Anioł swoją służbą spowoduje nawrócenie synów izraelskich do Pana ich Boga. I w ten sposób spełni proroctwo zapisane w księdze Malachiasza w 3 rozdziale, w 1 wersecie i 23 wersecie do 24. Możemy sobie później przeczytać. Przy okazji można sobie poprawić Biblię. Można sobie poprawić Biblię, ponieważ ja żartuję trochę. Biblia, tekst natchniony jest w porządku. Problem jest z odnośnikiem. W wersecie... To jest strona 1093, ale jest problem z odnośnikiem, kiedy do wersetu 17. 1093? Tak, to później ten, wyjaśnię, o co chodzi. W 17 werset na dole jest odnośnik, do skąd jest cytat wzięty. I tam jest podane Malachiasza 3:1 oraz 4:5-6. 4 rozdział, wersety 5-6. Nie ma rozdziału 4 w księdze Malachiasza w polskim Piśmie Świętym. Jest to 3 rozdział, wersety 23 i 24. Ta numeracja jest wzięta z angielskiej Biblii. Więc to nie jest tekst natchniony, ten przypis, więc można to sobie poprawić. To tak przy okazji. Więc Gabriel mówi, że Jan będzie spełnieniem tego proroctwa, kiedy mówi, że on będzie poprzedzać drogę pańską, że Jan będzie tym Eliaszem, który przyjdzie. On przyjdzie w duchu i mocy Eliaszowej, aby zwrócić serca dzieci ku ojcom. Skoro Eliasz przychodzi, znaczy, że trzeba oczekiwać nadejścia Mesjasza. Więc Jan otrzymał bardzo ważną służbę, żeby Izrael nawrócił się do swojego Boga. W ten sposób Jan przygotuje drogę dla Jezusa. Jan otrzymał ten honor, przywilej poprzedzania Pana. To, że on idzie przed samym Panem, jest przywilejem, jest honorem. Niedawno była informacja, że Agnieszka Radwańska została wyznaczona jako chorąży polskiej reprezentacji, to ona idzie przed nią i niesie flagę. Tak samo Jan, można powiedzieć, że idzie przed Chrystusem i niesie flagę zbawienia, czy flagę wskazującą na Chrystusa. I otrzyma właśnie ten przywilej, ten honor, że idzie przed samym Chrystusem. Ponieważ wielu proroków mówiło o Chrystusie, ale mówili jakby z oddali. A Jan idzie przed samym Chrystusem i to jest honor, to jest wywyższenie, jakie Bóg sprawił w jego życiu. Jezus powiedział, że nikt, kto się narodził z niewiasty, nie jest większy od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel jest największym prorokiem Starego Testamentu. On idzie przed samym Chrystusem z tym sztandarem rozwiniętym i zaczyna mówić o zbawieniu, że idzie ten, który jest mocniejszy od niego. Przychodzi Mesjasz. I dalej widzimy, kto za tym wszystkim stoi, kto jest autorem tego wszystkiego. Zachariasz otrzymuje wspaniałą wiadomość. Będzie ojcem. i to ojcem wyjątkowego człowieka. Cóż chcieć więcej? Cóż chcieć więcej, prawda? Już wie, kim będzie ten swój, jego syn, czego dokona. Cóż chcieć więcej? Tyle, że Zachariasz, mimo że jest pobożnym człowiekiem, mimo że jest człowiekiem, który spełnia wszystkie ustawy, który jest sprawiedliwy przed Bogiem, nie wierzy tej wiadomości. Nie wierzy temu, co anioł mu przynosi. I żąda znaku na potwierdzenie tego, co anioł zwiastował. Tak jakby pojawienie się anioła w świątyni, który przychodzi z odpowiedzią na jego modlitwę oraz ta wspaniała wiadomość były za mało. Przecież Zachariasz był Żydem. On znał te wszystkie historie Starego Testamentu. Znał historię Abrahama i Sary. I jak oni mieli potomka. Znał historię Anny, która też wołała do Pana o syna i została wysłuchana. Więc jakąż własną głupotą i niewiarą wykazuje się Zachariasz w tym momencie, że żąda znaku. Powinien zamilknąć. Ale Bóg jest miłosierny. Bóg jest łaskawy. I Zachariasz otrzymuje znak. Otrzymuje znak odpowiedni do jego podejścia. Ponieważ nie uwierzył Bogu, że Bóg może otworzyć łono, które jest zamknięte. Więc Bóg zamknął to, co jest otwarte. Żeby Zachariasz wiedział, że Bóg jest w stanie otworzyć to, co jest zamknięte. Zamyka to, co jest otwarte. Zachariasz zamilkł. Bóg uczynił Zachariasza niemym na jakiś czas. Do momentu narodzenia Jana Chrzciciela. Zachariasz otrzymał znak, że za tym wszystkim, co anioł zwiastował, stoi sam Bóg. To Bóg realizuje swój plan, który zapowiedział w Edenie. Po tym, jak pierwszy człowiek zgrzeszył, Bóg zapowiedział zbawienie. Że przyjdzie Syn. Syn człowieczy. Ten plan został potwierdzony wielokrotnie przez wielu różnych proroków na przestrzeni dziejów. Ostatni raz Bóg potwierdził ten plan przez proroka Malachiasza na około 430 lat przed Chrystusem. Później była cisza. Nie było proroka. Bóg zapowiedział, że Eliasz będzie poprzedzał przyjście Mesjasza. Teraz Bóg wraca do tego proroctwa i mówi, że nastąpi wypełnienie, że nastąpi spełnienie tego, co Bóg zapowiedział. Przyjdzie Jan, który będzie drugim Eliaszem. Dlatego splata historię Jana z historią Jezusa. Dlatego, ponieważ Bóg zapowiedział wcześniej nadejście, że po przyjściu Mesjasza będzie połączone z przyjściem Eliasza. Że Eliasz przyjdzie najpierw, a potem przyjdzie Mesjasz. W związku z tym Łukasz splata historię tych dwóch ludzi. Pokazuje, że Jan jest tym zapowiedzianym Eliaszem. Po to, abyśmy mogli wiedzieć, że Jezus Chrystus jest tym Mesjaszem. Że Jezus jest Chrystusem. Że Jezus jest Panem. Jest Zbawicielem świata. Jakie jest zastosowanie dla tego, co usłyszeliśmy. Pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem miłosiernym, łaskawym. Nawet kiedy karze swoje dzieci, jest miłosierny. Każdy z nas potrzebuje wychowania. I Bóg, wiemy, że kogo Bóg miłuje, tego karci, tego wychowuje. Pamiętajmy o tym, kiedy popełnimy podobne głupstwo, jakie popełnił Zachariasz. Czy to będzie niewiara, czy też będzie rodzaj pewnej głupoty, którą będziemy przed Bogiem się pokazywać. A że tak się stanie, to jest pewne. Bo dopóki żyjemy w tym ciele, to będziemy targani różnymi wątpliwościami, to będziemy popełniać różne głupoty, będziemy się wykazywać niewiarą. Bóg mógł zapnąć coś innego, jeżeli można sobie zażartować, jeśli chodzi o Zachariasza, tak? Ale Bóg, pomimo tego, że go skarcił, że go ukarał, to zrobił to w sposób, który wychowuje, który go kształtował. Dał mu karę, ale była to kara wychowawcza, dobra dla niego, dla jego dobra. Z jednej strony była to kara, ale z drugiej strony był to dla niego znak, że Bóg zrobi to, co zapowiedział. Więc musimy o tym pamiętać, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest miłosierny i kiedy karze, to robi to w sposób wychowawczy, dla naszego dobra. Może to być dla nas nieprzyjemne, ale ostatecznie będzie to dla naszego dobra. I na tym objawia się Boże miłosierdzie, Boża łaskawość. Jan jest osobą szczególną, jest osobą wyjątkową. Dlaczego? Ponieważ jego historia została spleciona z historią Jezusa. Jeśli nasze życie jest splecione z życiem Jezusa Chrystusa poprzez upamiętanie się i wiarę w Jezusa Chrystusa, to czyni nas to ludźmi wyjątkowymi i ważnymi dla Boga. Nie jest to powód do pychy. Nie jest to powód, żeby chodzić z nosem zadartym do góry i mówić, ja jestem wyjątkowy, wspaniały, ponieważ moje życie jest splecione, włączone w życie Chrystusa. Jest to raczej powód do pokory, ponieważ patrząc na siebie, na swoje życie, na swoje grzechy, jakie popełniliśmy, nie możemy sobie przypisać żadnej zasługi w tym, że Bóg nas zbawił, że Bóg nas włączył w Chrystusa. To nie my sprawił, to nie ze względu na nas, żebyśmy tak cudownie Bóg to zrobił, ale Bóg zrobił to dlatego, że byliśmy tacy źli, że byliśmy ludźmi, którzy potrzebują ratunku, potrzebują zbawienia. Bądźmy wdzięczni za łaskę, jaką nam Bóg okazał. Bądźmy wdzięczni za to, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, a w odpowiednim momencie powołał do życia wiecznego w Jezusie Chrystusie. Nie dlatego, że byliśmy tacy wspaniali, ale dlatego, że byliśmy grzesznikami, którzy potrzebują ratunku. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Bóg jest wiernym Bogiem i że u Niego tak jest tak, a nie jest nie. Jeśli Bóg coś obiecał, to dotrzymuje słowa. Bóg realizuje swój plan i nic i nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Naturalne przeszkody nie są w stanie zatrzymać Bożego działania. Ludzka niewiara też nie jest w stanie przeszkodzić Bogu. Dziękujmy Bogu, że Jego słowo jest pewne. Trzymajmy się niewzruszenia Jego słowa. Trzymajmy się obietnic. Bóg obiecał, że każdy, kto wierzy w Jego Syna Jezusa Chrystusa, kto jest uczniem Chrystusa, ma życie wieczne. I tak jest. To jest pewnik. Więc niech nigdy do naszego serca nie wkradnie się wątpliwość co do Bożych obietnic. Szatan będzie przychodził i będzie próbował wmówić nam, że Boże Słowo jest nieprawdą, że to kłamstwo. Ale tak nie jest. Możemy wtedy sobie przypominać, czy patrzeć na to, co Bóg zrobił, na Ewangelię Łukasza, że Bóg 430 lat po zapowiedzi przysyła Eliasza, aby w końcu postawić kropkę nad i, nad zapowiedzią nadejścia Mesjasza. Bóg jest wierny i to, co powiedział, wypełni. Wypełni to w swoim czasie, jest to pewne. Ufajmy Bogu. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Jan Chrzciciel był wyjątkową osobą i dzisiaj możemy czytać o nim. I przez to możemy wiedzieć, że Jezus jest Chrystusem, ponieważ Jan jest Eliaszem zapowiedzianym. Panie, dziękujemy Tobie, że przez to, że nasze życie jest splecione z życiem Jezusa, to czyni nas kimś wyjątkowym, czyni nas dziećmi Bożymi. Panie, dziękujemy Tobie za to, kim nas uczyniłeś przez Jezusa Chrystusa. Panie, dzięki Niemu staliśmy się dziećmi Bożymi. Nie dzięki naszym wysiłkom, nie dzięki naszym staraniom, nie dzięki temu, że byliśmy wspaniali czy cudowni, ale dlatego, że byliśmy grzesznikami, którzy potrzebują Twojej łaski, Twojego zmiłowania. I Panie, Ty je nam okazałeś, kiedy nas powołałeś do świętego życia w Chrystusie Jezusie. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem wiernym, że za to, że Ty się nie zmieniasz, że Twoje słowo jest stałe. Panie, Twoje obietnice są pewne. Panie, dziękujemy Ci za to, że choćby trzęsła się dookoła nas ziemia, to Twoje słowo jest pewne i Jego możemy się trzymać. Panie, dzięki Ci za to. że przez Chrystusa mamy dostęp do Ciebie. Amen.